Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam was wszystkich, to jest wysłuchanie. Bardzo się cieszę, że kolejny raz, już trzeci, goszczę dzisiaj Mirka Wlekłego, dziennikarza, reportażystę. No, Mirku, dopiero dzisiaj zdałem sobie sprawę, że napisałeś dwie książki o papieżach.
Tak się złożyło.
Jedna książka trochę zapomniana, chociaż myślę, że nie, którą bardzo wam polecam. Raban o kościele nie z tej ziemi. O, książka Mirka, wydawnictwo Agora. Papież Franciszek swego czasu powiedział, róbcie raban w kościele. No i książka, która uważam jednak z najlepszych książek, która się pokazała w 2023 roku, Nie nasz papież. Jak ktoś nie czytał, niech ze mną nawet nie rozmawia. Polecam wam bardzo serdecznie. Mirku, zacznę od trudnego pytania, które dostałem niedawno. Miałem duży kłopot, żeby na nie odpowiedzieć, ale może ty bardzo wyczerpująco odpowiesz. Czy jest coś, za co powinniśmy cenić Jana Pawła II nie jako człowieka, ale jako papieża?
Ja myślę, że wielu katolików na świecie wskazałoby...
Ale ja się pytam ciebie. No wiesz, zjadłeś sobie trochę zębów na nim, jeździłeś za nim, nasłuchałeś się też niekoniecznie miłych słów w Ameryce Południowej.
To znaczy, wiesz, to ja, jeśli ja mam powiedzieć, no to tak, to jako papież osiągnął dla Polski to wszystko, co osiągnął przez całe lata 80. Ale to zrobił jako papież, jako Jan Paweł II, nie jako Karol Wojtyła. Karol Wojtyła nie byłby w stanie lobbować w Stanach Zjednoczonych, na zachodzie Europy dla Polski, by Polskę wydostać ze szpon komunizmu, by Polskę wydostać ze szpon Związku Radzieckiego. W tym wszystkim Jan Paweł II dopomógł. Ale jako biskup Karol Wojtyła byłby bezradny.
Ale mówisz o tym takim do dziedzictwie politycznym, tak?
Tak, ale papieża.
Papieża, okej, no jasne. A jakieś duchowe, widzisz jakieś rzeczy, które on zrobił?
Wiesz co, myślę, że był fajny, tak? W takim odbiorze. Jeśli na mszy się pojawiał, to wszyscy mówili, wszyscy oceniali do dzisiaj, że to był show. On tymi show przyciągał ludzi, prawda? Teraz pytanie, co w związku z tym, że przyciągał, że na jego mszach średnio było o 500 000 więcej, czy o 1 000 000 więcej wiernych niż na mszach takich plenerowych poprzednich papieży, czy tam następnego papieża, Benedykta XVI. Trudno to zbadać, trudno to zmierzyć, co nam z tego zostało.
No, rzeczywiście troszeczkę.
Była furora, tak? Była furora i przynajmniej w Polsce przez lata się mówiło, że szerzy to chrześcijaństwo, że szerzy katolicyzm na świecie.
To, że był showmanem, pytanie, złośliwi powiedzą. Nie?
Pytanie wielu ekspertów wskazuje na to, że niewiele z tych mszy zostawało w głowach ludzi, że ludzie lubili go oglądać, ale za bardzo go nie słuchali. I ja coraz częściej skłaniam się.
Ale co on mówił takiego? Wiesz, bo zadano mi pytanie i miałem z tym problem i wiesz co odpowiedział? Ja odpowiedziałem, że to był pierwszy papież, który wszedł do synagogi, nie? No i sobie pomyślałem, no ja też kilka razy byłem w synagodze, nie? I tak sobie pomyślałem, co dalej mogę powiedzieć? No bo wiesz, ludzi, którzy odprawiają fajną mszę i fajne rzeczy mówią, no to jest dużo. Natomiast jestem przekonany, że gdybyśmy spytali o Franciszka, tak? Chociaż jest w dużej części też to kontynuacja, tak? Nie czarujmy się, chociaż każda różnica, i zaraz sobie o tym powiemy, dlaczego, w odróżnieniu od Jana Pawła II jest duża, no bo on jednak ukształtował ten kościół w jakiś sposób, jeśli chodzi o pewną karność, dyskusję w tym kościele i tak dalej. No bo o Franciszku możemy powiedzieć dużo, prawda?
Znaczy wiesz co, dodam do tego jeszcze, że wydaje mi się, że to opakowanie zewnętrzne, janopawłowe, było rzeczywiście spektakularne. Kiedy nastał, po Janie XXIII, po Pawle VI, którzy w porównaniu do Wojtyły prawie się nie ruszali z Watykanu, prawda? On zaczął jeździć, zaczął odprawiać tę mszę dla tłumów i to rzeczywiście robiło kolosalne, gigantyczne wrażenie na nas, na chrześcijanach, nie na chrześcijanach, na ludziach innych religii,
no, oprawa
na politykę.
Duża, tak.
Oprawa była duża, ale no jaka głębia za tym się działa? Czy Jan Paweł II zdziałał dla duchowości katolików na świecie coś więcej niż Paweł VI, który nie podróżował tak dużo? To bardzo trudno zmierzyć i z każdym rokiem teraz po śmierci Jana Pawła II nabieramy coraz większego dystansu. Czy rzeczywiście taki styl papiestwa przynosił jakieś duchowe, większe skutki niż poprzednie style?
Mówiłeś tutaj o działalności papieża jako polityka, porozmawiamy pewnie przez chwilę też o Franciszku jako polityku, bo no jest pewnie taka potrzeba w związku z tymi jego ostatnimi wypowiedziami, ale z jednej strony, no tak, zgoda, miał jakąś stałe łącze z CIA, z administracją Reagana zwłaszcza, no bo to wiadomo, republikański prezydent, prezydent papieża, wspólnota interesów, jeśli chodzi o Amerykę Południową. Jest pytanie, jaką cenę za to płacił Wojtyła, jeśli chodzi o perspektywę no, południowoamerykańską, tak? No bo był instrumentem w jakiejś grze Reagana z juntami, z lewicą w tamtym czasie.
Ja zaczynam wierzyć w to, że on z ceny, jaką płaci, jaki płaci Kościół, rzeczywiście sobie nie zdawał sprawy. On trafił już do otoczenia bardzo konserwatywnego, dość bardzo nastawionego proamerykańsko i anty temu, co się dzieje w Ameryce Południowej, antyprzemianom w Ameryce Łacińskiej, teologii wyzwolenia i tak dalej, a z każdym rokiem otaczał się jeszcze bardziej, jeszcze większymi konserwatystami. W takiej otoczce ja rzeczywiście zaczynam wierzyć, że do niego głosy krytyki coraz rzadziej docierały. A nawet jak docierały, to od osób, hierarchów gdzieś tam drugo-trzecioligowych jak Oscar Romero i te głosy natychmiast były w Watykanie przez dużo ważniejsze osoby
zaczerpane.
Odbijane, tak? Mm-hmm. Więc ja dopuszczam do siebie, że Jan Paweł II mógł wierzyć, że on czyni dobrze i że nikomu swoją polityką krzywdy nie wyrządza.
No ale wiesz,
a jeśli wyrządza komuś, to robi to dla wyższych celów.
No tak, tylko widzisz, z drugiej strony sam trochę przeczysz sobie w książce temu, co mówisz, bo jak opowiadasz historię bardzo tak detalicznie, czasami dzień po dniu mam tak wrażenie Romero, no to opowiadasz o takiej historii, kiedy Romero sam do niego przyjeżdża, kiedy on pokazuje mu zdjęcia, opowiada mu, pokazuje trupy, tak, o tym, co tam się dzieje. Przypomnijmy sobie, że Romero to nie był jakiś rewolucyjny ksiądz, tak, to nie był jakiś kardinał, tak.
Bardzo konserwatywny
biskup. Który opowiada, że tak nie można, że no Watykan no nie może udawać, że nie widzi tego, co się dzieje w Ameryce Południowej i nie można mówić, że no Watykan o tym nie wiedział, tak?
No tak, tylko zwróć uwagę, że Wojtyła też się do tych spotkań przygotowywał, a może raczej był przygotowywany przez swoje otoczenie. Romero przyjeżdża, rozkłada mu zdjęcia zmasakrowanego księdza, swojego znajomego, na co Wojtyła natychmiast odpowiada, no przecież on był partyzantem. On planował rewolucję w Salwadorze. On planował akty terrorystyczne. Romero mówi, nie, to nieprawda. Na co Jan Paweł mówi, ale ja wiem, że prawda od swoich ludzi. I ty też, biskupie, miej się na baczności, bo niejedno o tobie słyszałem. Jan Paweł II był przygotowany do tych spotkań i pytanie, czy taki Romero był w stanie podczas tych krótkich audiencji, bo one trwały na przykład 15 minut, czy był w stanie go przekonać? Ja sądzę, że niestety nie przekonał. Zresztą mamy na to potwierdzenie. Romero wrócił właściwie z pustymi rękami do Salwadoru. Rok później zginął przy ołtarzu.
A, czyli no, był podatny na manipulacje.
Ja myślę, że był, tak. Bardzo był podatny na manipulacje. Jeśli taki człowiek jak Stanisław Dziwisz był w stanie nim manipulować, to znaczy, że Jan Paweł II bardzo był podatny na manipulacje.
Boże były w stanie
manipulować Janem Pawłem II takie tuzy manipulacji jak Alfonso López Trujillo czy Marcial Maciel, to okej. Okay. To możemy jeszcze powiedzieć, że tu nie ma podatności na manipulacje.
No natomiast czyste zło.
Myślę, że Stanisław Dziwisz tym osobom wymienionym przeze mnie nie dorasta do pięt. Jeśli Jan Paweł II jemu ulegał, no to znaczy, że rzeczywiście podatny był.
No a z drugiej strony można odwrócić tą perspektywę i nie czynić Wojtyły takiej ofiary tej niewiedzy, tej manipulacji, ale zastanowić się, dlaczego on takimi ludźmi się otaczał właśnie, jak Trujillo, wspomniany przez ciebie. No i powiedzieć, że zboczeniec, jakiś wynaturzeniec, tak, to nic nie powiedzieć. Czy Maciel, tak, który gwałcił swoje dzieci, to już w ogóle jest jakiś hit, nie? Hit oczywiście, no mamy się tutaj coś, czego jeszcze chyba nie grali, tak? tak? A ja nie mówię, że Wojtyła o tym wiedział, tak? Z drugiej strony, no, jest jakiś taki prosty człowiek, Dziwisz, nie? No i to jest pytanie, co on w nim po prostu takiego zobaczył. Człowiek, który, no, mówi się człowiek soboru, tak? Który gdzieś tam latał, no, był w Stanach Zjednoczonych, odbył podróż taką dużą do Niemiec jeszcze. No, był osobą, wydawałoby się, która jakoś chce rozumieć ten świat zachodni. A bierze sobie takiego, przepraszam za słowo, ale tak trzeba powiedzieć, chłopka roztropka, tak? Który do dziś chyba żadnego kazania nie napisał sobie, bo mu piszą te kazania i co? No, bo rzeczywiście jest tak, jak piszesz w książce, że to taki jakiś związek, ale no, o charakterze no, nie tylko przyjacielskim, tylko coś więcej. Nie? Piję wprost tutaj do tych informacji o tym, że nie wiem, Półtaska leczyła go z homoseksualizmu, była zazdrosna o Dziwisza, że byli w związku seksualnym, no krótko mówiąc, no powiedzmy to i niech grom nas najwyżej spadną.
Stwórzmy prostą analogię, która dla niektórych pewnie będzie obrazoburcza, dla mnie w ogóle. Mhm. Nie mówimy o osobie boskiej, mówimy o zwykłym śmiertelniku, który został papieżem w końcu. Porównajmy go do dyrektora firmy, prawda? Dyrektor przychodzi, zastaje jakąś sytuację, pewne osoby wymienia, dobiera sobie najbliższych współpracowników, no i nie wiem, po 5 latach urzędowania na stołku dyrektorskim oceniamy teraz tego dyrektora, no i co, czy zarząd firmy mówi, no ale nie, no słuchajcie, on był spoko, tylko wszyscy go, wicedyrektorzy go okłamywali przez całe te 5 lat, no bo otaczał się takimi osobami, no wiadomo, że ta ocena będzie jednoznacznie negatywna dla tego dyrektora i to samo musimy powiedzieć o Janie Pawle II. Jeśli on nie był w stanie otaczać się odpowiednimi osobami, o dobrej reputacji przede wszystkim, bo zaznaczmy to, że mnóstwo osób ważnych w jego otoczeniu miało złą reputację i było diabłami wcielonymi niemal, no to trudno oceniać ten pontyfikat jako dobry i skuteczny, prawda?
No i powiedzieć, że to były jakieś przypadki, tak? Bo się gdzieś tam zabłąkali jakichś ludzi, no bo jak obejrzymy sobie otoczenie chociażby jego poprzedników, no to widzimy jednak, że Jan XXIII miał wokół siebie ludzi, którzy mu doradzili po prostu, że trzeba zrobić sobór, tak? No wokół Pawła VI też byli jacyś ludzie, no których on przynajmniej słuchał, tak? Nie pozwalniał wszystkich ludzi, którzy się sprzeciwili encyklice dotyczącej no, ochrony życia poczętego Humane Vitae, tak? Nie zmienił tego nauczenia. A tutaj po prostu, no, gdzie nie przyłożył rękę, tylko widzisz, dla mnie to jest strasznie, takie strasznie naiwne, że no co, szczęścia nie miał jakoś.
No nie, no niekoniecznie. Ja myślę, że wybieramy dyrektora, bo ten dyrektor co, jest najbardziej błyskotliwy, najinteligentniejszy w zespole, najbardziej skuteczny. Jeśli wybieramy takiego sobie szefa na 20 ileś lat, no to znaczy, że on powinien górować nad całą resztą. Tymczasem on nie panuje nad tą resztą. Nie jest w stanie zweryfikować ich pracy, ich zachowania przez całe lata i mimo, że gdzieś tam głosy z różnych stron świata płyną cały czas, że ten gwałci dzieci, że ten kradnie, że ten lawiruje, no to ten dyrektor firmy jakoś tego nie weryfikuje. To jest pytanie, dlaczego?
Wiesz co, ale ja mam taką swoją tezę autorską bardzo. Oczywiście może ktoś się nie zgodzić, bo moja teza jest taka, że jeżeli w kościele zacznie się zmieniać, to znaczy zacznie się uzdrawiać sytuacja, ten kościół się będzie demokratyzował, będzie konkurs kompetencji duszpasterskich, będzie jakaś kontrola, sąd jakiś zewnętrzny i tak dalej, to ta instytucja po prostu się rozpadnie, tak? I nie będzie już taka, jak jest i zniknie z powierzchni ziemi jako jakaś jedna z wielu organizacji dobroczynnych z jakimś przywódcą duchowym. No musi być buta, muszą być siłownicy, muszą być ludzie, którzy po prostu rozumieją, że są państwem, który musi mieć swoją silny aparat urzędniczy, no bo inaczej się po prostu rozwali.
To wszystko, o czym mówisz, Karol Wojtyła dostrzegał właśnie jak nikt. I w niedopuszczeniu do tego był hiperskuteczny, przynajmniej starał się być.
Reformę.
To znaczy tak, oczywiście stopowanie dotychczasowych reform, no bo zauważył, że Kościół się rozjeżdża, tak? Że schodzi do dołów, że za bardzo świeccy
ludzie
decydują.
Że ogon merda psem.
Że ogon merda psem, dokładnie. No i wiesz, to Jan Paweł II zaczął na nowo cenę decentralizować kościół, klerykalizować całe to środowisko. No i to za jego pontyfikatu nastąpił odwrót i powrót do czasów przedsoborowych. Także to, jeśli mówisz o tym, no to myślę, że Jan Paweł II akurat bardzo to dostrzegał i bardzo na to zwracał uwagę, żeby właśnie do czegoś takiego nie dopuścić.
A powiedz, Mirku, bo uważam, że dotknęłeś i w sposób jakiś usystematyzowany też opowiedziałeś też nie nawrywkowo o jednej bardzo ciekawej historii, tak? O historii finansowania Solidarności, tak? No to jest takie przerażające, że no ten związek zawodowy, no który jednak był dumą Polaków, który nas wyrwał na niepodległość, 6-7 milionów, niektórzy mówią 9 milionów Polaków zaangażowanych w ten wielki ruch. Jak wiemy, no nie ostałby się, gdyby nie pomoc też zagranicy, tak? A ty piszesz i odwołujesz się zresztą do Martela, bo on o tym pisał. Wiem, że w włoskiej prasie toczy się na ten temat dyskusja. To jest historia pralni brudnych pieniędzy przez Opus Dei w Banku Watykańskim, loże masońskie, P2, tam cuda. Jeśli chodzi o Watykan, no to jest w ogóle osobna jakaś historia. To bardzo przykre jest generalnie. Myślę, że możemy z taką dużą dozą nieprawdopodobieństwa, ale pewności już mówić, że mafia, pieniądze z narkotyków zasilały Solidarność?
Ja bym tu był ostrożny i nie do końca się z tobą zgodzę, ponieważ ja uważam, że ja nie opisałem systemu finansowania Solidarności. To finansowanie Solidarności było dla wielu hierarchów w otoczeniu Wojtyły świetną wymówką dla wielu machinacji finansowych. Czyli kradzieże, transfery pieniędzy z Kolumbii, od Pablo Escobara między innymi. Mafia włoska, zgadza się, Marcial Masieli, okradanie bogatych wdów. On też im tłumaczył, że to są pieniądze potrzebne Janowi Pawłowi II na walkę z komunizmem w Polsce, żeby zasilić Solidarność, na specjalne oprzyrządowanie i komunikowanie się z Lechem Wałęsą. My nie wiemy tego, ile z tych pieniędzy rzeczywiście trafiało do Polski, ile z tych pieniędzy trafiało do Solidarności, albo nawet ile dotarło chociażby do Watykanu.
Być może
miliony, które wyłudzał Marcial Maciel w Meksyku i na świecie, mówiąc, że to pieniądze dla Solidarności, nigdy jego domu prywatnego, jego sejfu nie opuściły. Tego niestety nie wiemy. To samo jest z Lopezem Trujillo w Kolumbii, to samo jest troszeczkę z mafią włoską. Oczywiście nie możemy tutaj, nawet jeśli jakieś pieniądze poprzez Watykan do Solidarności, nieczyste pieniądze trafiały, nie możemy tutaj piętnować ludzi Solidarności, bo jestem w 100% przekonany, że nikt z nich o takich machinacjach nie wiedział. To są takie rzeczy, które teraz dopiero w ostatniej dekadzie na całym świecie zaczynają wychodzić, że w otoczeniu Karola Wojtyły były przekręty finansowe i często tą wymówką właśnie była Solidarność i mowa, że tam są potrzebne pieniądze.
Mówiliśmy też o tym, że też tutaj przed audycją chwilkę rozmawialiśmy, że no widzimy taki zmierzch trochę Jana Pawła II. Myślę, że to nie jest zbyt daleko posunięta teza, bo ja przynajmniej obserwuję wśród polityków nawet, tak jak kiedyś ta część demokratyczna, no wszyscy się odwoływali do Jana Pawła II, no czcili go, twierdzili, że to jest największy Polak w dziejach. No pewnie w jakimś wymiarze jest, no nie pierwszy Polak, który został papieżem. Natomiast chciałem ciebie spytać o to, czy ty nie masz wrażenia, że w świetle tych wszystkich rzeczy, których dowiadujemy się o papieży, będziemy mieli taki po prostu problem, jaki mieliśmy z takimi wielkimi wodzami. Chodzi mi o taki pewien socrealizm, który został stworzony w naszym kraju. No w zasadzie nie ma miasta, w którym by nie było kilka jakichś pomników, skwerów, ulic Jana Pawła II. No, politycy już tak się nie odwołują do tego jego dziedzictwa, bo za bardzo nie wiadomo, co tym dziedzictwem jest, tak naprawdę. Czy ty myślisz, że media tego takiego nurtu, który, no nie wiem, do nas na co dzień przemawia, komercyjnego, politycy, ludzie, którzy kształtują pewną poprawność, widzą, że odwołanie się do Jana Pawła II no, nie jest dobre, że to powinien być raczej, jak mówią niektórzy amerykańscy biskupi i reporterzy, taki no, prywatny kult?
Wiesz co, w ogóle zwróciłbym na to uwagę, jak szybko świat się zmienia pod każdym względem, w każdym aspekcie. Z każdym rokiem właściwie zastaje nas zupełnie inna rzeczywistość. I to samo jest ze sposobem myślenia o Pawle II, ja mam wrażenie.
No tak, dynamika jest nieprawdopodobna.
W mojej głowie ta myśl o tej książce od 7 lat kiełkowała, a od 6 lat mogę powiedzieć, że powstawała ta książka. Pierwszy rozdział do tej książki był o Marcelu Macielu. To wtedy przywiozłem reportaż z Meksyku w takiej trochę krótszej formie, opublikowałem go wtedy w Gazecie Wyborczej. To było zaledwie 6 lat temu. Ja pamiętam, że ten reportaż wywołał
lawina.
Olbrzymie zainteresowanie. To były, wiesz, jakieś setki, tysiące komentarzy. Tak. Rozmawiało się o tym reportażu. Długo potem jeszcze żył. Jakieś nominacje do nagród i tak dalej. Minęło 6 lat i mam wrażenie, że to wszystko, mimo że tam są dużo bardziej jeszcze bulwersujące historie w tej książce,
tak.
To wszystko już tak
nie znale zupełnie, Polaków. Nie znale.
A już zupełnie nie działa na pokolenie 20-latków, czy nawet 30-latków, dla których to jest historia jakaś zupełnie nieważna, zupełnie nie z nich planety.
Znaczy tak, no, jeśli chodzi o 20-latków, to myślę, że to jest zrozumiałe. No, masz rację, to niezależnie od tego, jaki ten papież by nie był, tak, no to ci ludzie po prostu się nie interesują religią i nie ma co ich za to ganić i przynaglać do tego, tak jak chce kurator Nowak, bo to jest strasznie naiwne, jeżeli komuś się wydaje, że, nie wiem, każe komuś się kimś uczyć, to ten ktoś będzie się uczył i coś mu w głowie zostanie. Zostanie mu chyba jakaś trauma tylko. Natomiast myślę sobie o nas, o ludziach, którzy gdzieś jak gdyby widzą tą zmianę pewnej takiej optyki, że gdyby to się tak znormalizowało, że chyba nas to już nie szokuje, bo działa taki kontrast, że tu święty człowiek, największy Polak, a tutaj skaza, nawet mała skaza. Nie?
Ja też myślę, że my chcemy troszeczkę odreagować, bo nie wiem, czy też to czujesz, że jednak w dzieciństwie faszerowano nas, zmuszano nas niemal do tego kultu.
Złoty cielec taki, tak.
Bardzo złoty cielec i właściwie nie mieliśmy wyboru. Musieliśmy, jedynym wyborem było tczenie czołobitne Jana Pawła II, który największym Polakiem był. Tak?
Jak
Słowacki. Ja czuję, że my, te pokolenia 40-50-latków, dzisiaj to troszeczkę odreagowują jednak. Starają się dojść do normalności.
Jeszcze mają emocje jakieś.
W myśleniu o Janie Pawle II, a to normalność polega często na po prostu zbywaniu informacji o nim, nie myśleniu zbytnio na ten temat. W związku z tym nie chcę już im się nawet czytać o skandalach, jakie wówczas otaczały Jana Pawła II.
A jeszcze się ciebie spytam też jako, jakie masz takie refleksje, bo mieliśmy niedawno zmianę tej władzy w episkopacie i no widzisz, no to jest właśnie to, o czym mówisz. Ja jeszcze się tym ekscytowałem. Nie? To nie jest tak, że gdzieś tam to, no poczytałem sobie, zobaczyłem, kto tam został i tak dalej. I zobacz, to jest ciekawe, no bo tutaj opowiadamy o pewnej zmianie, która zaszła w ludziach, myślę, że to jest taka globalna zmiana, no a w tym episkopacie, no to nic się nie zmieniło.
Nie, no to jest niesamowite.
A w zasadzie jest jeszcze gorzej.
Świat już galopuje, nie wiem, czy ty nadążasz, ale ja coraz większą trudnością nadążam za światem, tak szybko się zmienia.
No dokładnie.
Natomiast ta wąska grupa ludzi...
Przed soborowy bunkier.
Już po 75 roku samozadowolenie jest wielkie, tak jakby się nic nie zmieniło, tak jakby Jan Paweł II wciąż żył i wciąż roztaczał nad nimi parasol ochronny. No nic się nie zmienia kompletnie. Możemy na palcach jednej ręki, a pewnie połowa tych palców wystarczy z jednej ręki, wymienić jakieś takie osoby, które umiarkowanie dążyłyby w Episkopacie Polskim do zmiany, ale to też są bardzo konserwatywne osoby.
No tak, właśnie.
Które i tak by niewiele zmieniły, ale nawet one nie dochodzą do głosu tam, bo do głosu dochodzą konserwatyści w stylu Jana Pawła II.
Ja mam wrażenie, że to jest zmiany na jeszcze gorsze. Nie? Tak na marginesie, jak obserwowałem, co wyczyniał ten Wojda, zanim został tym szefem. No teraz dostał jeszcze taką twardą legitymację. No chyba w uznaniu zasług za te rzeczy, które on opowiadał o tym, że cuchniemy homoseksualizmem jako społeczeństwo, że trzeba zakazać parad równości i tak dalej. I mówię to na zasadzie takiego kontrastu, że społeczeństwo się zmienia, a tam jest jakieś takie magiczne miejsce, gdzieś nic nie zmienia. Nie?
Gdzie tak. Jest nie... Zaczarowany ogród. Wchodzisz tak. Przez drzwi i wiesz.
Dobrze, to odłóżmy trochę tego pana już tutaj, którego trumna no jednak rządzi naszym kościołem. On myśli ten kościół episkopalny i porozmawiajmy trochę o Franciszku. Świetna książka, bardzo wam polecam, bo Mirek pokazuje, kim był Franciszek, bo to był taki papież, który jeździł metrem, sam sobie gotował, miał takie dobre relacje z bardzo prostymi ludźmi. Miał też wątek tuszowania pedofilii. Jeden jeszcze, jak był hierarchą w Buenos Aires, no, próbował wpłynąć na Sąd Najwyższy. Mało było artykułów na ten temat w Polsce. Natomiast chciałem się porozmawiać o Rosji, tak? No bo to jest temat, który jest jakoś drążony w kontekście Franciszka i dla Polaków, ludzi, którzy myślą po europejsku, trochę też w tym paradygmacie NATO, Unia Europejska, mówię oczywiście o kontekście wojny w Ukrainie, to co Franciszek opowiada o tym, że no, trzeba wywiesić białą flagę, że szczekanie NATO tam gdzieś w Rosji jest kompletnie niezrozumiałe. Czy można to jakoś wytłumaczyć?
Wiesz co, wielu komentatorów w Polsce mówi, że Franciszek się gubi w swoich wypowiedziach, że wiele rzeczy nie rozumie, a ja się z tym właśnie nie zgadzam. Franciszek całkiem dużo rozumie, tylko ma zupełnie inną od nas wizję świata. I z każdym miesiącem coraz bardziej do mnie dociera, że jest niemal lustrzanym odbiciem Karola Wojtyły. O Karolu Wojtyle...
Rewersem.
Rewersem. O Karolu Wojtyle też mówiono za oceanem w latach 80., że on liczy czego nie rozumie, że co on mówi w ogóle, że on nie rozumie świata, dlaczego on tak postępuje. Wiesz, ja dużo pracowałem w swojej karierze w dziennikarskiej w Ameryce Południowej, Łacińskiej w ogóle. Mam znajomych, w Argentynie mam krewnych na przykład. To są Argentyńczycy rodzeni po tam emigrantach z Polski. Mam bliskich przyjaciół w Brazylii. I od lat te moje rozmowy z nimi są, wiesz, bardzo trudne i zrozumienie ich perspektywy. Dla nich, wiesz, największym szatanem, największym wrogiem na świecie są przede wszystkim Stany Zjednoczone. Cały Zachód w związku z tym. No i to jest ta pierwsza liga, która gnębi całą resztę w związku z tym. Rosja to jest jakiś odległy kraj, prawdopodobnie dość ubogi, jak cała reszta w Ameryce Łacińskiej też.
Białe niedźwiedzie,
który niewiele może, niewiele o tym kraju wiedzą, natomiast oni wszyscy wiedzą bardzo dużo o Stanach Zjednoczonych. Bardzo dużo przez Stany Zjednoczone wycierpieli i teraz cokolwiek, co im się kojarzy ze Stanami Zjednoczonymi, natychmiast jest już z automatu jest złe. No nie wiem, wyobraźmy sobie, czytamy w prasie teraz, że no Rosja zacieśnia stosunki z Iranem, albo Rosja zacieśnia stosunki z wybranymi krajami afrykańskimi. Co my o tych krajach myślimy, my Polacy, o tych afrykańskich? No zaczynają jakieś złe skojarzenia.
No niewiele wiemy tak naprawdę.
Niewiele wiemy, no, ale skoro oni dogadują się z Rosjanami, no to tam chyba niezbyt fajni są ci politycy, prawda? To samo tkwi w głowach większości Latynosów. Inteligentnych, wykształconych, to jest często bez znaczenia. Jeśli Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę, to dla Latynosa coś za tym musi stać. Coś niebezpiecznego dla nich. I to tkwi w tych głowach, to oczywiście ich nie tłumaczy.
To takie postkolonialne pewnie jeszcze też.
Zdecydowanie. No wiesz, oni wciąż się obawiają. Oni wciąż się obawiają, że coś, że niebezpieczeństwo, no wiesz, czai się za tymi kilkoma granicami tam. Meksyk i już jest ten potwór, który gnębił ich przez całe lata, który wspierał krwawe dyktatury latynoskie i który w każdej chwili może wyrządzać wciąż kolejne zła w tych krajach. No i tak jest z Franciszkiem. Niestety ja bardzo żałuję, że Franciszek, podobnie jak Jan Paweł II, zostając szefem tak wielkiej instytucji, nie jest w stanie zmienić troszeczkę tej perspektywy, zrozumieć drugiej strony. Jan Paweł II najwyraźniej nie rozumiał drugiej strony. No i teraz mamy papieża z drugiej strony, który najwyraźniej nie rozumie naszej.
Myślę, że teraz zrozumiałem, na czym tak dosłownie, tak mnie olśniło to lustrzane odbicie polega, że to są ludzie jednak z innej rzeczywistości.
Innej.
Europa Zachodnia, liberalna, to jest dla nich... No, dla jednego to była cywilizacja śmierci, tak, a dla drugiego, no też poniekąd cywilizacja śmierci, tylko źródłem zła dla jednego był komunizm, bo on uważał, że komunizm, liberalizm stworzył właśnie to takie myślenie bardzo lewicowe, marksistowskie w Europie Zachodniej, a dla drugiego, no to Stany Zjednoczone, czyli konsumpcjonizm, zepsucie, wyzysk i kolonizacja.
Tak, i dużo, dużo krwi, dużo krwi, z czego my sobie w Polsce sprawy nie zdajemy. Ja ci powiem jedną rzecz, na na którą nie mam potwierdzenia, ale ja Bergoliem Franciszkiem zacząłem się zajmować 3 tygodnie zaledwie po jego wyborze.
Tak, tak.
Czyli właściwie od 10 lat
tak.
Jakoś tam się interesuję, zajmuję tym. Ja naprawdę docierałem do bliskich mu osób. No, kilka godzin z jego siostrą spędziłem na przykład. W jego otoczeniu, trafiałem do jego otoczenia.
Tak.
Ja wszędzie słyszałem od samego początku, już od 2013 roku, takie opinie, że on chciałby się od Polski, to jest jeden z tych krajów, od którego on by się chciał jak najdalej trzymać, że on tego kraju nie rozumie, że on tego katolicyzmu nie rozumie, że on tych ludzi tutaj, którzy rządzą tym kościołem, też nie rozumie i chciałby być jak najdalej od nich i stronić. Co zresztą ty miniona dekada no, potwierdza, no, z żadną pielgrzymką do Polski nie
przyjął. No nie jest w ogóle
był
zainteresowany.
Na Światowych Dniach Młodzieży, ale to tylko dlatego, że Światowe Dni Młodzieży były. W Polsce wypadł i właściwie Polska jego głowy kompletnie niemal nie zajmuje.
Ja też myślę sobie i tak, to jest taka moja opinia, że też chyba Franciszek rozumie, to już chyba jest niezależne od tego, skąd on jest, że serce Kościoła no nie bije w Europie, tak? Ta Europa nie jest dla katolicyzmu pępkiem świata. Trzeba szukać nowego lądu, tak? I wiadomo, że tam, gdzie jest, tam nie ma, gdzie nie ma tego kaganka o świat, gdzie jest bieda, nędza, gdzie jest wyzysk, ten Kościół ma taką swoją żyzną glebę, gdzie w tej chwili zakwita. I to, co my nazywamy pewnym rozwojem, postępem, który oczywiście ma wiele swoich złych stron, no to jest właśnie działanie tego szatana, diabła, ale z drugiej strony też jest istotna taka kalkulacja polityczna. To w wywiadzie dla Gazety.pl mówił profesor Ireneusz Ziemiński, że no co taka Ukraina Franciszkowi może zrobić? No nic, no nie zakaże działalności Kościoła katolickiego. Natomiast z Putinem trzeba się liczyć, no bo wystarczy, że Cyryl szepnie mu do ucha, że kościoły rzymskokatolickie trzeba zamknąć, po prostu zakazać praktyk związanych właśnie z chrześcijaństwem rzymskim, będzie koniec.
Jeśli tak jest, nie wiem, czy tak jest, jak mówisz, ale sądzę, że jeśli tak
jest. No z Chinami jest, tak na pewno jest, nie?
No to jest jakaś jednak, niekoniecznie to wychodzi z głowy Franciszka, ale moim zdaniem byłaby to jakaś szersza jednak polityka
tradycyjna,
międzynarodowa,
taka,
jego otoczenia, która wypływa z jakichś, wiesz, narad, no,
nie jest,
i tak dalej.
Nie jest, że tak powiem, tajemnicą, że w polskim kościele no, była duża różnica między wizją Wyszyńskiego stosunkom w Rosji, nie, a Kasarolim i tak dalej, i tak dalej. Mirku, spytam cię jeszcze tak na koniec, bo rozmawialiśmy tak trochę, jesteś dziennikarzem, obserwujesz trochę ludzi, widzisz, jak oni się zmieniają, widzisz kwestie, które obiektywnie się zmieniają, niezależnie od ludzi, którzy przychodzą na tą scenę światową, ale też jak my się zmieniamy w nich odbiorze. Jak ty wieszczysz, prorokujesz, to są takie ładne słowa, jeśli chodzi o miejsce Kościoła, czy będziemy dalej się elektryzować im jeszcze, czy rzeczywiście to jest taka równia pochyła? No nie wiem, jak widzisz ewentualnie tutaj te podziały, no bo z jednej strony no niby ten Kościół nie odgrywa roli dużej, natomiast widzimy w Ameryce, odwołuje się Trump bardzo mocno do takich prostych figur retorycznych związanych z wolą Boga, miejscem mężczyzny w tym świecie, ochroną swojej granicy i tak dalej.
Wiesz co, no, zdecydowanie Kościół w Polsce czeka w najbliższych latach czy dekadach krach i upadek, jakiego dawno tu nie obserwowaliśmy. Natomiast ja uważam, że wszystkie zjawiska na świecie, nie tylko Kościół katolicki, to jest taka sinusoida.
Tak.
To jest taka fala jednak, że przybiera, opada. I wiesz, ja podczas wielu podróży do tych książek obserwowałem, na przykład w Ameryce Łacińskiej, że tamten katolicyzm przybiera znów na sile. Że tych wiernych przybywa, że oni autentyczną potrzebę religii czują i nawet jeśli dookoła w siebie nie mają księży, to sami sobie tę religię organizują. I taka potrzeba gdzieś tam w ludziach drzemie. Ja myślę, że my jesteśmy na tej fali zaraz opadającej, gdzie no czujemy, że tak się brzydko tu wyrażę przed kamerą, autentycznych wkurw czujemy, wiesz, na Kościół.
Tak.
I mamy Kościoła powyżej uszu. Natomiast jak już ten Kościół katolicki sięgnie dna, ja jestem niemal na 100% przekonany, że on się od dna odbije i zacznie znowu rosnąć. Pytanie, w jakiej formie? czy w równie złej, jaką obserwowaliśmy przez ostatnie dekady, czy jakoś chociaż odrobinę odrodzonej, prawda?
No, będziemy to obserwować. Mirosław Lekły był moim i waszym gościem, myślę, że nie po raz ostatni. Książki Mirka, Raban o Kościele nie z tej ziemi i nie nasz papież, wydawnictwa Filtry. Zachęcam do przeczytania, ale też będą nagrodami dla naszych subskrybentów. Mirek te książki podpisze. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.